Cieszę się, że dzisiaj stoję przed wami. Bracia i siostry, to jest takie zwyczajowe powiedzenie kaznodziejów. Cieszę się dzisiaj, że jestem z wami, cieszę się, że stoję przed wami. Ale bracia i siostry, dla mnie dzisiaj wypowiedzieć te słowa, to jest powiedzieć, że one mają ogromne znaczenie, wielkie znaczenie dla mnie po tym, co przeszedłem w ostatnich tygodniach mojego życia. Powiem wam, że żyję już kilkadziesiąt lat, ale nigdy tak w życiu nie cierpiałem. Nigdy takiego bólu nie odczuwałem. Dlatego dzisiaj cieszę się, że stoję, że mogę stanąć przed wami. Doceniam to. Doceniam, że z łaski Bożej jest każdy krok mój, jaki wykonuję. Bo ostatnio nie mogłem nawet kilku kroków przejść spokojnie, bez bólu. Bracia i siostry, dlatego to ma wielkie znaczenie, że stoję. Stoję przed wami. Czasami ludzie, kiedy wchodzą tutaj do zboru, pytają mnie, a jak tam, bracie, u ciebie, jak się tam czujesz? Ja mówię, patrz, stoję. To już jest wielkie osiągnięcie. Jeśli stoisz, chodzisz, mówisz, ruszasz się, to jest to wielka łaska Boża i jest to powód do dziękczynienia Bogu w swoim życiu. Dałem dzisiaj tytuł temu mojemu kazaniu Świat chorego człowieka. Taki trochę niebiblijny, ale taki, bym powiedział, bardziej związany z taką naszą cielesnością. Takim naszym byciem po prostu człowiekiem. Jest takie powiedzenie, że zdrowy chorego nie zrozumie. Nie wiem, czyście doświadczyli tego, ale tak bywa. Że trudno sobie wyobrazić pewne rzeczy, nie doświadczając wcześniej takich rzeczy. Więc, bracia i siostry, dzisiaj jestem w jakiś sposób w trakcie doświadczenia w moim życiu. Bóg doświadcza człowieka w rozmaity sposób. Ja miałem taki okres czasu, mówię o tych ostatnich tygodniach, że siedziałem na podłodze. I szukałem miejsca, w którym bym mógł doświadczyć mniejszego bólu. I moja żona tak widziała mnie na tej podłodze i któregoś dnia mówi do mnie, siedzisz jak Hiob ze skorupą na tej ziemi tutaj. I tak sobie pomyślałem o tym wszystkim, bracia i siostry, że w takich chwilach myśli człowieka idą właśnie w kierunku takich przeżyć związanych z cierpieniem, jakie przeżywali inni wierzący ludzie. Wielu jest opisanych w Biblii mężów Bożych. Najbardziej znamienity z nich to jest Pan Jezus, który cierpiał na krzyżu. Są inni. Jednego z nich wymieniłem. Hiob, starotestamentowy bohater. I chciałbym z tej księgi Hioba przeczytać dwa wersety, drugi rozdział, werset 7 i 8. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana I dotknął Joba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. Wtedy ten wziął sobie skorupę, aby się nią skrobać i siedział w popiele. Czy podoba nam się taki widok męża Bożego? Czy przyszlibyśmy na ewangelizację i zaprosili ludzi, żeby zobaczyli takiego człowieka w takim stanie? Jakiego Hioba byśmy chcieli przedstawić ludziom, żeby się nim móc chlubić? Ja myślę, że nie tego skorupą śmierdzącego, owrzodziałego, siedzącego w popiele, gdzieś znękanego bólem, ale chcielibyśmy pokazać Hioba jako męża znamienitego. Taki, jaki on nam jest pokazany na początku tej księgi i na końcu. Mąż Boży, któremu Bóg wystawia wspaniałe świadectwo. Mówi diabłu, mówi tym wszystkim aniołom, mówi wszystkim, którzy słyszą go wtedy, że to jest ktoś wyjątkowy z powodu swojej wiary, z powodu swojego oddania Bogu, swojego życia sprawiedliwego, świątobliwego. Wyjątkowy człowiek na tej ziemi, mówi Bóg. I nie jakiś inny człowiek, który poleca drugiego człowieka, ale Bóg mówi. On przecież zagląda w te wszystkie zakamarki serca człowieka, w które my często boimy się zaglądnąć, bo boimy się, co tam zobaczymy. Lepiej nie patrzę, lepiej nawet o tym nie będę myślał. Oto ten Bóg wystawia mu wspaniałe świadectwo. Jako człowieka, w którym Bóg ma upodobanie. I oto widzimy go, że skrobie się skorupą po wrzodach i siedzi w popiele. I wiecie, tak sobie, nie żebym chciał w jakiś sposób przyrównać się do Hioba, ale tak sobie pomyślałem o tym moim siedzeniu i o tym mówieniu mojej żony i też dziękowałem Bogu za moją żonę, bo wiecie, jaką żonę miał Hiob? Wiecie, co mu doradziła? Ja dzięki Bogu mam mądrzejszą żonę niż Hiob i nie radziła mi, żebym porzucił wiarę i wszystko, ale raczej była skłonna się modlić o mnie. Bracia i siostry, ja tak sobie siedziałem na wykładzinie podłogowej, która mi się bardzo nie podobała, kiedy żeśmy ją przywieźli, a w zasadzie ktoś nam przywiózł, żeby ją ułożyć na podłodze. Ja zobaczyłem, że to jest zupełnie inny kolor wykładziny, którą myśmy zamawiali w sklepie. I moja żona, jak przyszła i zobaczyła tą wykładzinę założoną na podłodze, no mówi, no musieli się pomylić, nie ten kolor. Co to, żeśmy co innego zamówili. I moja żona poszła do sklepu, żeby zobaczyć. I wyobraźcie sobie, że w sklepie jest oświetlenie ze świetlówek, z jarzeniówek. I to światło w przypadku tego koloru sprawia, że ta wykładzina nie jest brązowa, tylko w sklepie jest popielata. I myśmy zamówili popielatą wykładzinę i tą wykładzinę nam przywieźli i założyli, ale jak ją rozłożyli, myśmy ją zobaczyli w świetle dziennym i ona miała zupełnie inny kolor. Także jak kiedyś pojedziecie do sklepu, to wiedzcie też o tym, że w świetle dziennym najlepiej oglądać kolory, żeby nie przeżyć tego rozczarowania i tacy jacyś byliśmy niezadowoleni z tej wykładziny. Kiedy ja usiadłem na tej wykładzinie, która mi się nie podobała, nagle stała się taka miła i delikatna w dotyku. Tak sobie pomyślałem, Boże, dobrze, że tą wykładzinę mam, a nie tą poprzednią, bo na niej bym nie usiedział, a ta jest taka przyjemna, taka wygodna dla mnie. Tak się cieszyłem z tej wykładziny, bracia i siostry. Widzicie, człowiek może się z byle czego cieszyć, kiedy doświadczy, jak marnym jest, jak marnym jest jego życie, jak marnym jest jego zdrowie. Marność nad marnościami, powiada kaznodzieja Salomon. Tak to życie czasem nasze ludzkie potrzebuje takiego czasu głębokiej refleksji i czasami ta głęboka refleksja rodzi się, bracia i siostry, w bólu. Kiedy każdy ruch sprawia ból, doceniasz i jesteś wdzięczny za sprawność fizyczną, jaką obdarza cię Bóg. To wtedy dopiero człowiek zaczyna myśleć o takich, by się wydawało, prozaicznych sprawach. Przecież my mamy tyle różnych rzeczy na głowie w ciągu dnia. Gdzie tu myśleć o chodzeniu? Gdzie tu myśleć o staniu? Gdzie tu myśleć o sprawności fizycznej? Przecież ja nawet o tym nie mam czasu pomyśleć, bo jestem tak zajęty przeróżnymi innymi sprawami w życiu. Ale nagle przychodzi mi moment, tak przyszedł w moim życiu, kiedy nie możesz myśleć o niczym innym, tylko o tym bólu, który ci towarzyszy. On jest tak przejmujący, on jest tak absorbujący, on jest tak zajmujący wszystko, przenikający w twoim ciele, że nie potrafisz o niczym innym myśleć. Kiedyś spotkałem się z wypowiedzią takiego bardzo znanego filozofa katolickiego, księdza Tischnera. Ksiądz Tischner, tak jak to filozofowie, snuł różne rozważania i snuł też rozważania na temat cierpienia i w swojej wielkiej mądrości, w tej swojej umiłowaniu filozofii, powiadał, że cierpienie uszlachetnia człowieka. Ale ostatnie dni swojego życia, kiedy umierał, spędził w strasznym cierpieniu, w strasznym bólu. I w tych ostatnich swoich dniach do osoby, która go tam odwiedzała, czy osób, które go tam odwiedzały, w tym strasznym swoim bólu powiedział: cierpienie nie uszlachetnia. Bracia i siostry, to są filozoficzne często wywody, które pięknie brzmią, ale kiedy przyjdzie do tego, aby zderzyć się z rzeczywistością, która jest tak brutalna i tak bolesna i tak beznadziejna, to nawet tak wielki filozof jak ksiądz Tischner, profesor filozofii, profesor Tischner, zmienił w ostatnich chwilach swojego życia zdanie na temat filozofii, którą sam głosił przez całe swoje życie. Powiedział: cierpienie nie uszlachetnia. Bracia i siostry, ja się nad tym zacząłem mocno zastanawiać. Nigdy nie miałem czasu, żeby o takich rzeczach myśleć, bo tam myślałem o całkiem innych tematach. Wolałem jakiś temat teologiczny, wolałem coś zachęcającego powiedzieć dla zboru, a tam jakieś cierpienie. Ale dzisiaj siostra czytała taki piękny psalm u nas w zborze, który mówi też o cierpieniu. Trochę innym może cierpieniu. Co to jest cierpienie? Dzisiaj ja otworzyłem słownik języka polskiego i tam jest bardzo dużo znaczeń, jeśli chodzi o cierpienie. Cierpienie może być moralne, duchowe, fizyczne. Przeróżne są rodzaje cierpienia. I każde z nich jest bardzo bolesne. Ponieważ w tej definicji, najkrótszej definicji cierpienia, to cierpienie to znaczy znosić ból fizyczny. Cierpieć to znaczy znosić ból fizyczny. Jak radzę sobie z znoszeniem bólu fizycznego w moim życiu? Jak radzę sobie z cierpieniem w moim życiu? Cierpienie jest trudnym doświadczeniem, bo ja tak ostatnio, przeżywając to wszystko przez wiele tygodni, i nie wiesz, czy jutro cię przestanie boleć, czy za tydzień, czy za miesiąc, nie wiadomo kiedy, żebyś wiedział, że zażyjesz tabletkę i za 2 godziny cię przestanie boleć, no to byś zacisnął jakoś, jak się to mówi, zęby, pięści, jakoś wytrwam. Moja siostra przyniosła mi najsilniejszy przeciwbólowy medykament. I zażyłem to, bo mi tak dokuczał ten ból. I czekałem na te 2 godziny, kiedy to już zacznie działać. I zaczęło działać tak, jakbym pałką dostał przez głowę, a noga dalej boli. Tak działało. Macie świadomość, że nic nie działa. Zażyjecie i dalej będzie. Dalej będzie ten ból. Więc ciężko zebrać wtedy myśli i skupić się na modlitwie. Wielu ludzi, ja też do nich należałem, powiem szczerze, uważa w ten sposób, że jak ktoś jest, jak się to mówi, na łożu boleści, to on w zasadzie nie ma o czym myśleć, ma czas na modlitwę. Modli się całymi dniami, godzinami i tak dalej. To ma wspaniały czas w czasie tej swojej choroby. Ale chcę wam powiedzieć, że w czasie choroby, w czasie cierpienia ciężko zebrać myśli i skupić się na modlitwie. To nie jest tak, że się nie chce modlić. Ale moje myśli cały czas wracają do bólu, a nie do opowieści Bogu o mnie, o chwale Boga, o tym wszystkim, co mówimy w modlitwie. I wiecie, co jest wspaniałe? Ja cieszę się, że jestem zielonoświątkowcem i że jestem charyzmatykiem. Modlitwa w językach. Nie musicie myśleć, jak się modlić. Wystarczy, że powiecie Duchowi Świętemu, żeby zainspirował waszego ducha i żeby ten wasz duch zaczął się teraz modlić zgodnie z wolą Bożą w tej sprawie, o której pragniecie, którą chcecie, aby Bóg wysłuchał. To jest cudowne, kiedy możemy się w językach modlić. Niezależnie od tego, kiedy myśli nasze jakby uciekają gdzieś dalej, gdzie indziej. Tego wspaniałą sprawą jest, ja polecam wam, i akurat to mogę powiedzieć, że to jest dobry czas na modlitwę, ale w językach, kiedy cierpicie. To jest takie moje doświadczenie. Może ktoś będzie miał inne, bo ja myślę, że każdy człowiek w subiektywny sposób przeżywa pewne rzeczy, ale nigdy nie tak samo jak drugi, jak inny. Podobnie. Dlatego nie chcę tutaj dzisiaj wyrokować w tej sprawie. W moim przypadku modlitwa w językach to było wielkie błogosławieństwo w tym moim cierpieniu. I wiecie, kiedy człowiek tak cierpi, już zacząłem o tym mówić, to pojawia się bezradność. Jak jest bezradny wobec tego, co go spotyka. Kiedy zażyłem ten najmocniejszy specyfik przeciwbólowy, 2 tabletki naraz i efekt był jaki był, to poczułem się taki bezradny, że nie mam żadnego wpływu na to, co się dzieje w moim życiu. I tak jedynie jeśli Bóg nie zadziała, to się nic nie wydarzy. Bo nie ma żadnego już medykamentu, z którego mógłbym skorzystać. I wtedy przychodzi też zniecierpliwienie. Bo co innego jest, jak cierpicie jeden dzień, jak cierpicie kilka godzin, ale jak to się dniami, tygodniami zaczyna ciągnąć, to bracia i siostry, pojawia się zniecierpliwienie. I wiecie, tak mówię do was o tej modlitwie. Ja miałem tak naprawdę jedną modlitwę wieczorem. Panie, pomóż mi przespać noc. To była moja główna potrzeba. Budziłem się w nocy koło 2, 3. Jak się już obudziłem, to już wiedziałem, że nie zasnę do rana i muszę się do rana zmagać z tym bólem. Dlatego zacząłem się modlić, Panie, pomóż przespać mi noc. I po tej modlitwie, jak przespałem pierwszą noc, obudziłem się rano koło 5:30. Moja żona wstaje o 6:00. To byłem taki szczęśliwy. Bracia i siostry, jak niedużo potrzeba człowiekowi, żeby był szczęśliwy. I pomyślałem sobie, chwała Bogu, Panie, pomóż mi. I potem następna moja modlitwa była, Panie, pomóż mi, żebym mógł zajść do zboru. I bracia i siostry, widzieliście, że byłem w zborze. Ale miałem kłopot tutaj stanąć, bo ja mogłem na nogę stanąć nie dłużej jak 2-3 minuty. I koniec. Więc co to za kaznodzieja z 3-minutowym kazaniem? Ja wiem, że można dużo powiedzieć na ewangelizacji, że byli tacy. Nawet pamiętam, był taki brat, który wyszedł w Wielkanoc i wygłosił wielkie kazanie. Pan zmartwychwstał! Alleluja! I zszedł z kazalnicy i wszyscy oniemieli. Jeszcze takiego kazania nie słyszeli. No mogłem próbować takie głosić, ale bracia i siostry, waszą cierpliwość wystawiłbym na poważną próbę. Dlatego też zacząłem się modlić. Panie, proszę Cię, żebym mógł ustać 30 minut za kazalnicą. Jest 27 już minut. Tylko mojego kazania, tak jak tutaj patrzę na zegarek. I cieszę się, że dzisiaj stoję przed wami. Alleluja. Już wiecie, dlaczego zacząłem to kazanie od tych słów. Bracia i siostry, w czasie cierpienia uczysz się pokory, zaufania, i cierpliwości. Ja to zrozumiałem. Zacząłem nad tym myśleć, czemu to może służyć. Wiecie, że coś, co dzieje się w życiu człowieka, zwłaszcza coś, co nam bardzo trudno zaakceptować, też jest częścią planu Bożego względem naszego życia. I nawet takie doświadczenie bólu też coś ma nas nauczyć. Ono uczy pokory, zaufania i cierpliwości. Tak ja to odebrałem. To są, tak jak wam powiedziałem, moje takie bardzo subiektywne spostrzeżenia. I wiecie, w tym wszystkim bliższe stają się cierpienia Jezusa. Jak cię zaczyna boleć i pomyślisz, jak bardzo bolało, kiedy pierwszy gwóźdź wbito rękę Pana Jezusa. Kiedy wbito gwoździe w Jego nogi. Kiedy zawiesili Go na tym krzyżu i zaczął cierpieć. Zaczynasz się zdawać sprawę z tego, jak to było okrutne. Jak to była straszna śmierć. Jakie to było potworne cierpienie, które przeszywało ciało kogoś, kto był zupełnie niewinny i zupełnie nie zasłużył na ten ból i na to cierpienie i na tą zniewagę, która miała miejsce na krzyżu. Jezu, jesteś cudowny. Jesteś naprawdę pełen miłości, bo kto by chciał tak cierpieć za innego człowieka? A Ty mnie tak ukochałeś, że postanowiłeś cierpieć za mnie i za moich kochanych braci i moje kochane siostry. Chwała Ci, Panie Jezu, za to. Wiecie, z tymi cierpieniami Jezusa w Kościele był problem na początku. Ludzie źle rozumieli cierpienie. Chcieli dorównać niektórzy w cierpieniach Jezusowi. I był taki czas na początku Kościoła, kiedy w tych pierwszych 3 wiekach były prześladowania Kościoła, to był taki trend, że niektórzy bracia i siostry sami zgłaszali się na tortury, żeby przejść cierpienie i żeby znaleźć się w Królestwie Bożym właśnie jako męczennik. I wiecie, co się działo? Jest wiele świadectw, ja to czytałem w historii Kościoła, wiele świadectw mówiących o tym, że sporo z nich nie wytrzymało tych cierpień, tych tortur i odwołali to, że należą do Chrystusa. Zaparli się Chrystusa na tych torturach. Wiecie, to jest taka przestroga dla człowieka, kiedy przyjdzie mu do głowy pomyśleć, że tak cierpiał jak Pan Jezus. Oj, nie rób tego nigdy. Jezus jest niepodważalny w tym, co uczynił na krzyżu, na Golgocie. Jego cierpienia są specyficzne, bo one obejmują cały wszechświat, obejmują całą ziemię. Jezus cierpiał i umarł po to, żebyś Ty mógł żyć na wieki. Pozwólcie, że przeczytam z 1 listu Piotra, 2 rozdział od 23 do 24 wersetu. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarwszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Halleluja. Nie złorzeczył, gdy cierpiał. Nie groził, lecz modlił się do Boga. To jest postawa, którą powinniśmy mieć na uwadze, kiedy przychodzi ból, kiedy przychodzi cierpienie w naszym życiu. Chcę wam powiedzieć, że ten wielki mąż, od którego dzisiaj zacząłem kazanie, a który nam się niewątpliwie z cierpieniem kojarzy, Hiob, to chcę wam powiedzieć, że Hiob na końcu odwołał to, co mówił na temat bólu, na temat cierpienia. 42 rozdział Księgi Hioba od 1 wiersza. Wtedy Hiob odpowiedział Panu, mówiąc: wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiałem. Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić, będę Cię pytał, a Ty racz mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. To jest prawda o życiu człowieka cierpiącego. I chcę jeszcze na jedną rzecz Wam zwrócić uwagę. Uważaj, co mówisz w doświadczeniu. Czytając te słowa, pomyślałem właśnie o zadaniu sobie takiego pytania. Co myślę, co mówię w czasie doświadczenia? Co zwykle mówią ludzie, jak ich spotka jakieś doświadczenie, jakieś cierpienie? Pamiętacie, co zwykle mówią? Dlaczego ja? Albo mówią, za co? Za jakie grzechy? Za jakie grzechy? Przecież ja jestem porządny człowiek. Przecież ten tu obok mnie jest dużo gorszy ode mnie, a tamten jeszcze gorszy. Dlaczego ja? Za jakie grzechy? Jakby w tym zaczynamy podważać sprawiedliwość Boga. I mówić mi, Boże, niesprawiedliwie mnie oceniłeś. A przecież ocena jest jedna. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I co możesz powiedzieć na swoje usprawiedliwienie? Bracia i siostry, uważajcie, co mówicie w takich chwilach. Zwłaszcza nie powtarzajcie za ludźmi tych głupich słów, za jakie grzechy. Bracia i siostry, takie pytanie towarzyszyło ludziom od dawien dawna. I w czasach Pana Jezusa uczniowie na ten temat zaczęli rozmawiać z Panem Jezusem. Wydarzył się wielki cud. Człowiek niewidomy został uzdrowiony przez Pana Jezusa. I zamiast się cieszyć z tego, uczniowie rozmawiają z Jezusem zupełnie o czymś innym. Ewangelia Jana, 9 rozdział, czytam od pierwszego wiersza. A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? To było pytanie. I bardzo ciekawe jest to, co odpowiedział Jezus, bo on nie zostawił tego pytania bez odpowiedzi. Odpowiedź nas zaskakuje. Odpowiedział Jezus, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Czy bierzesz to pod uwagę, że dzieła Boże mogą się objawić na ciebie? Nawet w takim momencie, kiedy jesteś taki bezradny z powodu cierpienia, bólu, doświadczenia. Jezus się kocha. Bóg Cię miłuje. Dlatego dał dowód swej miłości ku nam, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Bracia i siostry, na koniec chcę powiedzieć, nie musimy się silić na dodawanie własnych cierpień do dzieła Jezusa. Chcę Wam powiedzieć, że Jego dzieło zbawienia jest kompletne i nie potrzebuje naszych dodatków. Jezus po prostu zwyciężył na krzyżu. I na krzyżu, kiedy zawołał, wykonało się, to znaczy, że w tym momencie zamknął dzieło zbawienia jako kompletne, do którego absolutnie, ale to absolutnie nic nie trzeba dodać. Żadnych naszych cierpień, żadnych naszych o, ach. Po prostu Jezus uczynił wszystko po to, żebyś mógł przyjść z wiarą do Niego i poprosić Go: Panie, zbaw mnie. Panie, ranami, sińcami jestem uleczony. Dziękuję Ci za to. Chorobo, ustępuj. Bólu, uciekaj daleko ode mnie. Był taki człowiek w Starym Testamencie, który modlił się, żeby nie doświadczać bólu w swoim życiu. Jest napisane, że on wołał w tej sprawie do Boga i został z tego powodu wysłuchany. Pamiętacie, jak on miał na imię? O, chwała Bogu za moją żonę. W tych cierpieniach się okazała pomocna. Dzisiaj też mówi, że to był Jabez. Chwała Bogu, bracia i siostry, za Jabesa. Bóg go wysłuchał i Jabez nie odczuwał bólu przez całe życie. Próbowałem sobie to wyobrazić. To jest niesamowite. Ale Bóg wysłuchuje też i takich modlitw. Niech będzie nasz Pan uwielbiony. Niech będzie Jemu chwała i cześć. Myślę, że jesteście zachęceni, bracia i siostry, żeby Bogu oddać chwałę. Dlatego was zapraszam, wstańcie i uwielbijmy Boga w społecznej modlitwie. Zawołajmy teraz do Niego. Przyjdźmy teraz, bracia i siostry.